Cześć i czołem, kluski z rosołem. Słuchasz Polski Daily, podcastu dla osób, które uczą się języka polskiego, interesują się polską kulturą, historią, społeczeństwem i wszystkim związanym z Polską. Nazywam się Paulina Lipiec i jestem nauczycielką języka polskiego i autorką różnych materiałów do samodzielnej nauki tego języka, które znajdziesz na stronie www.polskidaily. A poza tym podobno piekę świetną szarlotkę. Już dawno nie sprawiło mi nic takiej przyjemności, jak ostatnio komplement od mojego męża, który po zjedzeniu mojej szarlotki powiedział: wiesz co, Paulina, to jest chyba najlepszy deser, jaki jadłem w życiu. Ale ten odcinek nie będzie o polskim jedzeniu. Ten odcinek będzie o inkluzywnym języku polskim. Do nagrania tego odcinka zainspirowała mnie moja koleżanka, która powiedziała, że kiedyś w pracy dostała maila od osoby niebinarnej, która używała czasowników w czasie przeszłym z końcówką -om. Jako uczeń języka polskiego i mój słuchacz już na pewno wiesz, że kiedy kobieta mówi o sobie w czasie przeszłym, używa końcówki -łam, robiłam, śpiewałam, a mężczyzna -łem, robiłem, śpiewałem. I ta osoba w mailu napisała do mojej koleżanki, używając formy -łom, byłom, śpiewałom. Koleżanka była dość zaskoczona i zastanawiała się, jakich form powinna używać, odpisując tej osobie. I na ten temat też powiem dzisiaj, ale dopiero na końcu. Więc jeśli myślisz, że cały odcinek będzie o formach LGBTQ i o zaimkach, to nie. Będzie tutaj o języku dyskryminującym i o lepszych formach używania języka, o formach inkluzywnych. Czyli będę mówić o czymś, co nazywa się klasizm, o ageizmie, czyli dyskryminacji ze względu na wiek, o dyskryminacji ze względu na wygląd, ze względu na niepełnosprawność, ze względu na... Również będę mówić o feminitywach, czyli formach żeńskich, na przykład zawodów, a także właśnie przez chwilę opowiem o języku, którego używamy rozmawiając z osobami niebinarnymi lub o osobach niebinarnych. Zacznę od tego klasizmu, czyli o dyskryminacji ze względu na klasę społeczną. Powiem Wam szczerze, że dopiero niedawno zaczęłam analizować sposób, w jaki ja sama komunikuję. Chociaż mam wiele lat doświadczenia w pracy z językiem, w pracy, w której podstawą jest komunikacja, to jednak okazuje się, że wiele razy ja sama używam słów i określeń, które mogą być krzywdzące, nieprzyjemne dla niektórych osób. I z tych wszystkich podtematów, czyli mniejszych tematów, o których dzisiaj będę mówić, chyba moją największą winą jest właśnie klasizm. Kilka tygodni temu w polskich mediach wybuchła afera po wypowiedzi Olgi Tokarczuk na temat literatury. Powiedziała coś takiego: nigdy nie oczekiwałam, że wszyscy mają czytać i że moje książki mają iść pod strzechy. Wcale nie chcę, żeby szły pod strzechy. Literatura nie jest dla idiotów. Żeby czytać książki, trzeba mieć jakąś kompetencję, pewną wrażliwość, pewne rozeznanie w kulturze. Te książki, które piszemy, są gdzieś zawieszone, zawsze się z czymś wiążą. Iść pod strzechy, to znaczy być w domach prostych ludzi, być w domach rolników, bo strzecha to taki bardzo stary typ dachu, dach zrobiony ze słomy. Tutaj Olga Tokarczuk pokazała, że ona zdecydowanie jest klasistką. Oczywiście jej literatura jest bardzo trudna i faktycznie, żeby ją zrozumieć, trzeba mieć jakąś kompetencję i zainteresowanie, co jednak nie oznacza, że osoby, które nie czytają Tokarczuk, czy nie czytają tak trudnej literatury, są idiotami. I co też nie oznacza, że osoby, które mieszkają na wsi, które są rolnikami, które mieszkają w zwykłych domach, są idiotami. A to możemy czytać, to możemy zrozumieć z jej wypowiedzi. Ta wypowiedź bardzo zabolała wielu ludzi. Zabolała mnie też trochę osobiście, bo chociaż kiedyś próbowałam czytać książki Tokarczuk i jej pierwsze powieści podobały mi się dość, to jednak po kilku latach od skończenia studiów polonistycznych uznałam, że moje intelektualne ambicje albo moje literackie ambicje nie są aż takie wysokie. Co nie znaczy, że uważam się za osobę nieinteligentną czy głupią. I w ten sposób komunikuję bardzo wielu Polaków, bardzo wielu inteligentnych Polaków, Polaków po studiach, Polaków z miasta. W języku polskim dosyć popularne są takie imiona symbolizujące ludzi prostych, niewykształconych, prymitywnych. O ludziach, o typowej kobiecie w średnim wieku mówi się Grażyna, a o mężczyźnie Janusz. Są to osoby, które noszą skarpety i sandały, robią zakupy w Biedronce, kłócą się o ceny pomidorów, oglądają telewizję polską, no i prawdopodobnie nie czytają Tokarczuk. Ich dzieci często nazywane są Jessiką i Brianem. Ma to sugerować, że prości ludzie inspirują się Zachodem w nazywaniu swoich dzieci. Jest to bardzo prześmiewcze. Istnieją też imiona jak Seba i Karyna. To jest takie młodsze pokolenie Grażyny i Janusza. Seba prawdopodobnie nosi dres, ma może ogoloną głowę, spędza dużo czasu przed blokiem, przeklina, słucha rapu, próbuje nagrywać wulgarny rap. Karyna to nie jest popularne polskie imię. To jest po prostu polska wersja amerykańskiej Karen. Chociaż dla wielu ludzi to może wydawać się zabawne i patrzenie takim krytycznym okiem na osoby z własnego kraju, wydaje się, że dla wielu osób te określenia są zabawne. Ale wydaje mi się, że jest to sposób poniżania innych ludzi, żeby poprawić swoje ego. Do tych określeń dodałabym jeszcze na pewno słowo ciemnogród, które odnosi się w stosunku do Polaków, klasy pracującej, ale szczególnie katolików. Osób, które wierzą na przykład w cuda, które bezkrytycznie słuchają księży, które nie wierzą w osiągnięcia nauki, na przykład nie wierzą w szczepionki. Ciemnogród jest tutaj synonimem Polski. O Polakach mówi się Polaki-Cebulaki i ja sama wielokrotnie używałam formy Polaki-Cebulaki. Pewnie właśnie dlatego, że nigdy nie zastanawiałam się nad tym, że jest to sposób wywyższenia się nad innymi. Mea culpa. I jeszcze kolejnym słowem, którego chciałabym unikać i myślę, że wy też nie powinniście go używać, ale raczej nie będziecie mieć takiej możliwości, to słowo słoik. Już nieraz mówiłam o słoikach w swoim podcaście. Jest to osoba z prowincji, z mniejszej miejscowości, która przyjeżdża do dużego miasta i po prostu mieszka, żyje, pracuje w dużym mieście. A mieszkańcy tego dużego miasta, osoby, które się tam urodziły, których rodzice się tam urodzili, a może nawet dziadkowie walczyli w Powstaniu Warszawskim, traktują tych przyjezdnych jako osoby niższej klasy od siebie, osoby, które są najeźdźcami, jako gatunek inwazyjny, który powinien mieć mniej praw niż oni sami. To tyle, jeśli chodzi o klasizm. Prawdopodobnie jest więcej takich określeń, ale to te, które jako pierwsze przyszły mi do głowy i których na pewno chciałabym unikać, jak już powiedziałam. Drugi punkt na mojej liście to dyskryminacja ze względu na wiek. I to jest coś, co mnie bardzo irytuje i czego od dawna staram się unikać. Więc tutaj no, chyba nie jestem winna tej dyskryminacji. Po pierwsze, często o osobach starszych w języku polskim, nawet osobach, których nie znamy, mówi się per babcia i dziadek. I to często może być nieprawdą, bo kto powiedział, że ta starsza osoba na ulicy, czy ta starsza osoba w miejscu publicznym, czy ten starszy sąsiad czy sąsiadka mają wnuki? A nawet jeśli mają wnuki, to dlaczego mamy ich definiować przez pryzmat ich potomków, ich dzieci i ich wnuków? Może oni są na przykład utalentowanymi malarzami albo byłymi dziennikarzami, albo są kolekcjonerami kubków. Na pewno ich tożsamość nie opiera się wyłącznie na byciu babcią czy dziadkiem. Poza tym w języku polskim często słyszy się też, że młodsze osoby zwracają się do starszych osób pieszczotliwymi formami imion. Czyli zamiast powiedzieć panie Janie, mówią panie Jasiu. Zamiast pani Zofio, mówią pani Zosiu. I kiedy czasami to może być przyjemne, sympatyczne, na przykład jeśli znamy tę osobę, jeśli ta osoba pracuje na recepcji w jakimś miejscu, do którego często chodzimy, jeśli jest to nasza sąsiadka, z którą mamy dobry kontakt, to prawdopodobnie to brzmi miło. Ale jeśli jest to osoba, jeśli jest to pacjent u lekarza, albo jeśli to jest osoba w domu opieki, i pielęgniarki notorycznie mówią do tej osoby tak jak do dziecka, to jest to według mnie językowa dyskryminacja. Zgadzasz się ze mną? Jeśli masz jakiś komentarz na ten temat, napisz mi w komentarzu albo w mailu. Poza tym w języku polskim mamy też wiele negatywnych słów, słów na granicy wulgaryzmów, które właśnie obrażają osoby ze względu na wiek. I jeśli kilka tygodni temu oglądaliście moje wideo na YouTubie, jak mówić o wieku po polsku, to ja tam wymieniłam kilka takich słów. Ale nie zwróciłam w tym wideo uwagi, że te słowa są dyskryminujące i że właściwie nie powinniśmy ich używać. To było jeszcze przed moim momentem refleksji. W każdym razie do takich słów należą takie słowa jak zgret, dziad czy ramol. One wszystkie jakby używają synonimów dla słowa stary człowiek, aby kogoś obrazić. Tak samo na kobietę. Ludzie mówią starucha albo baba, co jest też bardzo negatywne. Jeśli chodzi o młodych ludzi, używa się takich słów jak gówniarz, gówniara, smarkacz, czy na dziewczynę siksa. Co ciekawe, słowo siksa w języku polskim znaczy młodą, niedoświadczoną, głupią dziewczynę, ale pochodzi, jeśli dobrze pamiętam, z języka jidysz, gdzie oznaczało nie Żydówkę, która wyszła za mąż za Żyda. I jakie mamy alternatywy? No bo czasami chcemy kogoś obrazić, bo nas wkurzył. Nawet niekoniecznie obrazić go twarzą w twarz, ale jeśli ktoś zajechał nam drogę na ulicy i chcemy sobie pod nosem przekląć, użyć jakiegoś wrednego słowa, to co możemy powiedzieć? Możemy powiedzieć prawdopodobnie gnojek. To słowo pochodzi od słowa gnój, czyli gówno. Możemy powiedzieć ham. Ham to jest przekleństwo pochodzenia biblijnego. Jeden z synów Noego, tego, który miał arkę, nazywał się Ham i on popełnił jakiś grzech, zrobił coś złego. W każdym razie w słowa ham używa się na osobę prymitywną, więc czy ham przypadkiem też nie jest przykładem klasizmu? A może powinniśmy być bardziej kreatywni? Na przykład powiedzieć do kogoś: ty larwo. Słowo larwa, czyli dziecko insektu, brzmi ohydnie, brzmi obrzydliwie, ale chyba nikogo nie obrazi, nie? A jeśli nie lubimy miejscownika, to możemy do kogoś powiedzieć: ty miejscowniku. Albo jak ktoś bardzo dużo pracuje w firmie, powie: ty raporcie nieskończony. Albo: ty zepsuta spłuczko. Jeśli macie jakieś fajne pomysły na nieszkodliwe, niedyskryminujące wulgaryzmy, to napiszcie do mnie. Albo napiszcie mi komentarz. Trzecim punktem jest wygląd. Wygląd. I tutaj najczęściej problemem jest nadwaga. Nadwaga. Co ciekawe, słowo gruby nie jest stricte obraźliwym słowem. To nie jest słowo dyskryminujące. Słowo gruby jest przymiotnikiem opisującym osobę z nadwagą. Niestety, intencja ludzi może być negatywna. Jeżeli ktoś powie: ty grubasie, to już jest negatywne. Więc osoby, które aktywnie działają w strefie ciało pozytywności, czyli body positive movement, próbują odczarować słowo grube. Próbują zwrócić to słowo językowi polskiemu bez tego dodatkowego bagażu dyskryminującego. Ale oczywiście tutaj mamy miliony synonimów. Mamy słowa takie jak grubas, tłuścioch, spaślak, pyza, klucha czy pulpet. Jako grube dziecko wielokrotnie słyszałam, że ktoś mnie nazwał pyzą albo pulpetem, czyli meatball. Dlaczego nazywasz swoje dziecko pulpetem? I chociaż pewnie dla dorosłych to brzmiało zupełnie normalne, to ja jako dziecko świadome swojej inności, świadome tego, że jestem grubsza niż inne dzieci, że jestem większa niż inne dzieci, poczułam, że ktoś mnie obraża. Czyli tutaj nie tyle samo słowo jest obraźliwe, co intencja. Więc jak mówić o osobach z nadwagą? Według mnie fraza przy kości jest w porządku. Fraza, właściwie przymiotnik pulchny, jest ok, ale jest na granicy. Ale najlepiej po prostu używać fraz neutralnych jak osoba z nadwagą albo osoba otyła lub jeszcze lepiej osoba z otyłością. Osoby szczupłe również często spotykają się z takimi określeniami jak szkieleton, szkieletor, chuderlak. Ale dlaczego nie możemy po prostu powiedzieć, że ktoś jest chudy? Albo ktoś jest szczupły. Często na osobę chudą mówią anorektyczka. Ale nie każda chuda osoba cierpi na anoreksję, prawda? Więc to na pewno jest wielkie nie. Nie nazywajmy osób chudych anorektykami. I kolejnym punktem na mojej liście jest niepełnosprawność. A więc jak mówić o osobach niepełnosprawnych? Tutaj pojawia się dużo nowych propozycji, ale nie wszystkie propozycje są akceptowane i nie wszystkie propozycje są w użyciu. Więc powiem Wam tylko o tych, które faktycznie są używane. Kiedyś o osobie, która nie widzi, mówiło się ślepy. I ten stan, kiedy nie widzimy, to w dalszym ciągu cały czas jest ślepota. Ślepota to jest niemożliwość widzenia. Ale osoba, która nie widzi, to już nie jest ślepy. Ślepy jest słowem negatywnym. Kancelowany. Używamy słowa niewidomy. Niewidomy i osoby niewidome akceptują ten termin. O osobach, które nie słyszą, możemy powiedzieć osoba niesłysząca, osoba słabo słysząca. Jeśli osoba urodziła się i mogła słyszeć, ale potem straciła słuch, to możemy powiedzieć, że ta osoba jest ogłuchła. Ale co ciekawe, społeczeństwo czy społeczność osób głuchych akceptuje i używa słowa głuchy. Osoby głuche albo głusi. O osobach, które mają problemy z poruszaniem się, czyli na przykład nie mogą chodzić, używa się teraz terminu osoba z niepełnosprawnością. Ale według mnie tutaj to poszło krok za daleko. Może to złe określenie, ale myślę, że nie potrzebujemy tej frazy osoba z niepełnosprawnością, chyba że mówimy też o osobie niebinarnej, bo przymiotnik niepełnosprawny jest według mnie dużo lepszym określeniem niż angielskie słowo disabled. Faktycznie to angielskie słowo jest w pewien sposób dyskryminujące, albo przynajmniej nie jest delikatne, ale po polsku mamy to piękne słowo niepełnosprawny, czyli not fully abled. Co oznacza, że to nie jest osoba, która nie może niczego zrobić. Niepełnosprawny wydaje mi się być dobrym słowem. Kiedyś używało się słowa upośledzony, to raczej o niepełnosprawności intelektualnej, czy kaleka albo inwalida. Kaleka, inwalida to zdecydowanie słowa, których nie wypada, nie wolno używać we współczesnym języku polskim. Chociaż osoby, które poruszają się na wózku, poruszają się na wózku inwalidzkim. Tutaj niektórzy działacze próbują zmienić tę frazę wózek inwalidzki na wózek asystujący chyba, ale myślę, że to jeszcze nie jest zbyt powszechne. A, i jeszcze jeden komentarz na temat osób głuchych. Funkcjonuje też fraza osoby głuchonieme. To są osoby, które nie tylko nie słyszą, ale też nie porozumiewają się, nie rozmawiają wokalnie. Ale to słowo niemy, znowu, możemy o tym dyskutować, bo to sugeruje, że oni nie mają mowy, czyli nie mają języka, ale mają język, bo język migowy, czyli język rozmawianie rękami i wyrazami twarzy i minami, to w dalszym ciągu jest język. Przejdźmy teraz do feminatywów, czyli form żeńskich. Najpierw mały quiz. Kobieta kierowca to... Kobieta marynarz to... Kobieta magister to... Kobieta pilot to... Jeśli mieliście problem z odpowiedzią na te pytania, to powiem Wam, że Polacy też mają ten problem. Bo mężczyzna kierowca, kobieta, pani kierowca. Bo jeśli będziemy używać typowych sufiksów dla tworzenia form żeńskich, to wyjdą nam kompletnie inne słowa. Na przykład kierownica to nie jest kobieta kierowca, ale to jest koło, za pomocą którego kierujemy samochodem, czyli steering wheel. Marynarka to nie kobieta marynarz, ale to jest góra od garnituru, czyli blazer. Magisterka to nie jest kobieta, która ma tytuł magistra, ale to są studia magisterskie. Pilotka to nie jest kobieta pilot, ale to jest czapka, którą kiedyś nosili piloci. Z takimi trudnymi nazwami męskich zawodów używamy raczej słowa pani. Chociaż jest duży ruch aktywistów i aktywistek, które próbują to zmienić i na siłę modyfikować język tak, żeby te formy żeńskie weszły do użycia. Bo takie osoby, ci aktywiści twierdzą, że język jest elastyczny. I to, że w tym momencie to nam się wydaje dziwne, za kilka lat może wydawać się zupełnie normalne. I jeśli niektóre słowa mogą mieć dwa znaczenia albo trzy znaczenia, jak na przykład mamy słowo zamek, które oznacza castle, zipper i lock, to dlaczego kierownica nie może oznaczać steering wheel i female driver? Może. Ale z tymi słowami jest trudniej. Niektóre słowa tworzy się bardzo łatwo. Mamy różne sufiksy, na przykład popularnym sufiksem jest a i do słowa prezydent możemy dodać a i mamy słowo prezydenta. Drugim sufiksem jest k i na przykład od słowa chirurg możemy utworzyć słowo chirurżka. Dobre do treningu języka. Chirurżka. I trzecim takim sufiksem może być ini. Bardzo stary sufiks żeński ini, jak gość, gościni tego programu. Dla Was, dla osób, które uczą się języka, prawdopodobnie te słowa brzmią zupełnie normalne, ale dla Polaków brzmią często sztucznie i nie mogą się do tego przyzwyczaić. Ale nie mogą się przyzwyczaić, bo nie chcą. Ja na przykład przyzwyczaiłam się bez problemu do takich słów jak psycholożka czy gościni. Nie brzmią one dla mnie ani sztucznie, ani infantylnie. Ale jak to jest, że Polacy i Polki walczą o to, żeby nazwy zawodów miały dwie formy, a na przykład Amerykanie walczą o to, żeby była tylko jedna forma? Mówię tutaj o tym, że zauważyłam, że wiele aktorek, amerykańskich aktorek, używa słowa actor do opisania swojego zawodu. Już nie używają słowa actress, bo używają, że to jest jakaś dyskryminacja. A w Polsce dyskryminacją byłoby użycie słowa aktor albo pani aktor o kobiecie. Czyli jest kompletnie odwrotny trend. Jeśli przeniesiemy się do początku XX wieku, to w pierwszych latach XX wieku, jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym, formy żeńskie były bardzo popularne. Wszędzie było napisane lekarze i lekarki, chirurdzy i chirurżki, pisarze i pisarki. Używało się tego razem. Ale potem po wojnie przyszły czasy PRL-u, kiedy kobieta miała mieć w społeczeństwie taką samą pozycję jak mężczyzna, a szczególnie w pracy. Kobiety miały również wykonywać zawody fizyczne, pracować fizycznie, więc te formy też się zmieniły. A teraz wracamy znowu do tego samego momentu w historii, kiedy dwie formy były tą formą inkluzywną. Media bardziej liberalne próbują nadążać za tym trendem. Podaje się często dwie formy. Być może zauważyliście, że kiedy ja używam form w czasie przeszłym, szczególnie w czasie przeszłym, to często podaję dwa czasowniki. Na przykład, jeśli słyszałaś, jeśli chciałbyś, chciałabyś, to jest jedna z opcji, których można używać, kiedy mówi się do większej grupy ludzi, o których nie wiemy, jakiej są płci. Albo nie chcemy po prostu zakładać, że wiemy, jakiej są płci. Drugą formą jest używanie tych form zamiennie. Czyli na przykład raz mówię słyszałaś, a w innym zdaniu mówię słyszałeś. Myślę, że to jest fajny pomysł, bo większość mediów, większość osób w mediach mówi do swoich słuchaczy, widzów, czytelników jak do mężczyzn. Tak jakby kobiety nie były odbiorcami komunikatów. No chyba, że są to media stricte przeznaczone dla żeńskich czytelników, widzów czy słuchaczy, jak prasa kobieca, czy jakieś portale przeznaczone dla kobiet biznesmenek. A co z takimi generalnymi kanałami? Dlaczego nie możemy tutaj czasami mówić jak do kobiet, czasami jak do mężczyzn? Prawda? Nie mówię już tutaj o liczbie mnogiej, bo w liczbie mnogiej, jak mamy takie czasowniki jak byliście, zrobiliście, słuchaliście, napisaliście, to są formy męskoosobowe. I chociaż nazwa wskazuje na mężczyzn, to jednak używamy form męskoosobowych albo tylko do mężczyzn, albo do całych grup. A żeńskoosobowe jest albo do kobiet, albo do rzeczy. No dobra, to też nie jest jakoś super inkluzywne. Ale ja jednak skłaniam się do tego, że te formy z liście są dla wszystkich. Są generalne. Ale w liczbie pojedynczej byłaś, byłeś, ta różnica może bardziej przeszkadzać. Jak w takim razie mówić do osób niebinarnych, które nie utożsamiają się ani z płcią żeńską, ani z płcią męską? Język polski wydaje się być bardzo sztywny pod tym kątem. Mamy rodzaje w czasownikach. I jeśli ja o sobie, na przykład, jeśli byłabym osobą niebinarną, to mogłabym zmienić końcówkę czasowników w czasie przeszłym i zamiast powiedzieć byłam, mówić byłom. I chociaż ta forma om jest teoretyczną, gramatyczną formą dla rodzaju nijakiego ono, to jest używane tak rzadko, że nie ma negatywnej konotacji z rzeczami. Kiedy myślimy ono, to rodzaj nijaki, to raczej myślimy o rzeczach. Żadna osoba nie chce mówić o sobie jako o obiekcie, jako o rzeczy. Ale w czasownikach jest to dość rzadkie. I czasami w literaturze pojawia się ta forma i ona wcale nie brzmi źle. Na przykład Grzegorz Turnał w piosence o Kutno. Kutno to jest taka miejscowość, takie miasto, które jest rodzaju nijakiego. Używa właśnie formy z o. O Kutno, wyprałoś mnie z uczuć jak płótno. Nawet Jan Paweł II w swojej książce użył tej formy. Pisał: ach, miejsce na ziemi, miejsce ziemi świętej, jakimże miejscem jesteś we mnie. Dlatego właśnie nie mogę po tobie stąpać, muszę klęknąć. Przez to dziś potwierdzam, że byłoś miejscem spotkania. Oczywiście w tych przykładach ta forma om jest używana dla obiektów abstrakcyjnych, dla kutna, dla miejsca. Ale myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby używać tego osobie jako osobie niebinarnej. Trudniej jest, kiedy mówimy o kimś innym jako osobie niebinarnej, bo będziemy musieli używać form zaimków, szczególnie kiedy mówimy o osobie trzeciej. I jak wtedy powiedzieć? Ona? On? Ono? Jak wspomniałam, ono brzmi jak obiekt, a zaimki w innych przypadkach są praktycznie takie same jak zaimki męskie dla on. Więc może by tak najlepiej stworzyć nowy zestaw zaimków. Dlaczego nie można? Dlaczego nie da się? Da się. Mamy w języku polskim wystarczająco dużo samogłosek, żeby stworzyć nowe krótkie słowa, nowe zaimki. I spróbował tego Jacek Dukaj, polski pisarz, w swojej powieści Perfekcyjna niedoskonałość. Jest to powieść futurystyczna, której bohaterami są postaci, których podział na płcie nie dotyczy, które nie mają płci i one używają o sobie zaimka onu i to u funkcjonuje w różnych formach i czasowników, i zaimków. I są takie zaimki jak onu, jenu, nu i tak dalej. Troszkę łatwiej jest pisać niż mówić, bo w zapisie zamiast literki oznaczającej płeć, czyli albo a byłam, albo e byłem, możemy po prostu napisać gwiazdkę. i dużo osób, które dbają o inkluzywność swojego języka, właśnie używa takiego zapisu. Dla mnie to nie jest forma preferowana, bo jednak czytam to na głos w głowie i nie mogę. Bo jak mam przeczytać gwiazdkę? Był gwiazdka. Ja trochę z językiem inkluzywnym, szczególnie w kontekście osób niebinarnych, mam problem, może mam jakąś mentalną barierę, może jestem trochę staromodna, może powinnam trochę bardziej otworzyć się na takie możliwości, ale jak sobie wyobrażam różne sytuacje, kiedy spotykam osobę niebinarną na żywo, to zawsze jest to dla mnie stresujące. Na przykład, co powinnam zrobić, jeśli poznaję taką osobę, ta osoba mi się przedstawia i mówi: cześć, jestem Alex, a moje zaimki to onu jenu. I co ja wtedy mam powiedzieć? Cześć, jestem Paulina i moje zaimki to ona jej? Prawdopodobnie powinnam tak zrobić, ale wydaje mi się to być bardzo nienaturalne i na pewno poczułabym się bardzo niekomfortowo. I teraz pytanie, czyj komfort jest ważniejszy? Mój czy tej osoby? Jeśli wyglądam, zachowuję się, funkcjonuję w społeczeństwie jak typowa kobieta cis, czyli kobieta, która ma taką samą płeć społeczną jak biologiczną, przypisaną przy urodzeniu się, to czy powinnam w moich mailach dodawać zaimki ona jej? Co ty myślisz na ten temat? Co myślisz o tych formach inkluzywnych? Czy zgadzasz się, że język jest elastyczny i powinniśmy go zmieniać tak, żeby nikt nie czuł się pokrzywdzony, żeby nikt nie czuł się urażony? Czy w twoim języku są frazy, są wyrażenia, które dyskryminują? I czy próbujesz świadomie używać języka, żeby nikogo nie dyskryminować? Jestem jak zwykle bardzo ciekawa twojej opinii. Napisz mi komentarz, napisz mi maila na paulina@polskidaily.eu, a ja na pewno go przeczytam i odpiszę. I jak zwykle na koniec mam małe ogłoszenie. We wrześniu ruszają nowe kursy, kursy konwersacyjne, kursy generalne. Takie kursy trwają 12 tygodni. Co tydzień spotykamy się na 90 minut i rozwijamy nasz polski w sympatycznej atmosferze, bez presji, wśród miłych, fajnych ludzi i próbujemy nie traktować języka polskiego jako obowiązku, ale jako przyjemność, rozrywkę. Jeśli chcesz do nas dołączyć, to wejdź na moją stronę www.polskidaily.eu/kursy, przeczytaj sobie, jakie będą kursy, kiedy, o której godzinie, a potem napisz mi maila. Prawdopodobnie od 15 do 25 sierpnia będzie ze mną ograniczony kontakt, bo jadę na wakacje, ale prawda jest taka, że codziennie będę sprawdzać maila i raczej ci odpiszę. No to tyle. To już koniec i bomba. Kto nie słuchał, ten trąba. Cześć!
Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.